Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. To jest audycja Gdzie nogi poniosą, z tej strony Emil Andrzej Karpiński i dziś odsłona regionalna audycji. Przechodzę do kolejnego województwa i będzie to województwo bliskie nam, bo pomorskie. W związku z tym jest ono przez nas często wybierane jako destynacja turystyczna, czasem tej turystyki nawet jednodniowej, no bo to 2-3 godziny jesteśmy w Trójmieście, ale nie tylko przez nas najczęściej wybierane, gdyż jest to czwarte, jeśli chodzi o województwa w naszym kraju, najczęściej wybierane, a piąte, jeżeli chodzi o turystów zagranicznych. No tu zachodniopomorskie z racji pobliskiej granicy z Niemcami więcej tych turystów zagranicznych ma, ale jest to topka, można powiedzieć, naszego kraju. Jeśli chodzi o wielkość, no to jest w połowie, bo to jest ósme, jeżeli chodzi o liczbę ludności, szóste, siódme, mniej więcej, więcej ludzi tam mieszka niż chociażby na Łotwie, czy w Namibii, która jest ponad 40-krotnie większa. Powierzchnia tegoż województwa większa niż Czarnogóra, niż Cypr, Fidżi, niewiele mniej niż Słowenia. Województwo pomorskie graniczy z innymi krajami, konkretnie z Rosją, co często umyka chociażby moim studentom podczas kolokwium. Na Mierzei Wiślanej tam jest niecały kilometr granicy. Oprócz tego jakże ważnego miejsca turystycznie, tak, czyli właśnie Mierzei Wiślanej, tych mierzei jest więcej, konkretnie jest Helska, ale są również mierzeje zamknięte, które stworzyły jeziora, chociażby jezioro Łebsko, no to oczywiście to się dawno temu zamknęło, ale jednak te mierzeje mogą się tam znajdować w nieco większej ilości, choć takie oczywiście ukryte. Wszystkie te miejsca, a więc jedna, druga mierzeja, czy okolice jeziora Łebsko, to są również ważne miejsca przyrodniczo, turystyczno, kulturowe, o tak można również powiedzieć. Ale przejdę do tych kwestii geograficznych, tych naj. Województwo pomorskie dysponuje najdalej wysuniętym na północ miejscem w kraju. Konkretnie jest to Jastrzębia Góra, Gwiazda Północy, a w praktyce jest to punkt na morzu oddalony o 12 mil morskich od przylądka Rozewie. Drugie naj to najniżej położone część naszego kraju, konkretnie jest to w okolicy miejscowości Marzęcino. Kiedyś to były Raczki Elbląskie, przez długie, długie lata mówiono o tym, że to są Raczki Elbląskie. Marzęcino 40 cm niżej, 2,2 metry pod poziomem morza. I trzecie naj, o którym trzeba powiedzieć, to najwyższy punkt niżu środkowoeuropejskiego, Wieżyca, 329 metrów nad poziomem morza. I w zasadzie jakbyśmy poprowadzili taką linię, czy może nawet taką powierzchnię, od Ardenów mniej więcej po Ural, to jest to najwyżej położone miejsce. Zobaczcie, jak dużo terenu i nic wyżej tutaj właśnie na niżu środkowoeuropejskim nie ma. Wieżyca położona na Kaszubach i tu warto odnieść się właśnie do tej regionalizacji etnograficznej, historycznej, bo historia tego regionu no, była ciekawa, burzliwa i często poza naszym krajem. O tym należy pamiętać. Większość obszaru województwa znajduje się na terenie Pomorza Gdańskiego. Poza tym jego północno-zachodnia część zaliczana jest do Pomorza Zachodniego, natomiast część wschodnia do Prus. W tym województwie znajdują się 43 miasta, z czego oczywiście największe jest Trójmiasto, w którym mamy pierwsze, drugie i 13 miasto, jeśli chodzi o populację. Myślę, że wiecie, które to które. A jeżeli chodzi o powierzchnię, pierwsze, drugie i 8. Co ciekawe, trzecim największym miastem pomorskiego jest Krynica Morska, która jest większa o kilkanaście procent niż Olsztyn. Poza Gdańskim i Gdynią żadne z miast nie ma ponad 100 tysięcy mieszkańców. Słupsk, trzeci w tym względzie, 85 tysięcy. Ale o tych miastach generalnie będę mówił w dalszej części audycji, a teraz przejdę do newsów turystycznych. Drodzy Państwo, w sobotę 31 maja, czyli za jakiś jeszcze czas, ale daję Wam szansę, żebyście się do tego przygotowali, bo troszeczkę trzeba przejechać, w Wilno po raz kolejny zafioletowi się za różowi. Odbędzie się trzecia edycja Festiwalu Chłodnika. Wydarzenie, na które już chciałem dwa razy jechać, ale akurat termin nie pasował. Chyba w tym momencie będzie to zdecydowanie bardziej odpowiedni. W zeszłym roku wydarzenie przyciągnęło ponad 40 tysięcy odwiedzających. Oczywiście każdy będzie mógł skosztować różowych przysmaków. Będą warsztaty, koncerty. Ponad 100 partnerów tego wydarzenia będzie, no tylko musimy dojechać do Wilna. Polski oddział Narodowego Biura Promocji Austrii podsumował obecny sezon zimowy, kończący się. Łącznie zanotowano w Austrii 51 ponad milionów noclegów, zarówno wśród turystów krajowych, jak i zagranicznych zanotowano wzrosty, czyli, drodzy Państwo, jednak ta turystyka zimowa jeszcze się rozwija, no tylko pytanie, czy wysokość, na jakiej położone są te miejsca w Austrii, właśnie nie powoduje tego, że to jest jedyne miejsce, gdzie to jeszcze wzrasta, gdyż jeszcze mamy tam lodowce. Mówiłem przed chwilą o Austrii i jeszcze się tam przeniesiemy raz, czy wybieracie się chociażby tam na majówkę, może przyciągnie was region Salzburg, który od 1 maja w całym właśnie kraju związkowym wprowadza darmową komunikację miejską, ale w zamian za dodatek podatkowy do noclegu wynoszący 50 eurocentów, czyli nie za dużo. Taki bilet mobilności turysta uzyska po zakwaterowaniu się po prostu gdzieś w regionie i umożliwi mu nielimitowane przejazdy środkami komunikacji publicznej w całym regionie. Tu będzie transport miejski, regionalny, koleje podmiejskie, regionalne pociągi, pociągi dalekobieżne, ale wewnątrz regionu. I bilet będzie miał ważność przez cały okres pobytu gościa w obszarze Salzburga. Będzie on łatwo dostępny w formie papierowej czy też PDF-u. Władze regionalne chcą w ten sposób usprawnić ruch na drogach, promować turystykę zrównoważoną, zachęcając odwiedzających do korzystania z transportu publicznego, ale myślę, że chcą też, aby turyści nocowali po prostu u nich w regionie i tam zrobili ten swój punkt kotwiczny do odwiedzania innych regionów Austrii, a nie, że tylko przez Salzburg będą przelatywać, powiedzmy, przejazdem. I to na tyle newsów. Przypomnę, dziś mówię o województwie pomorskim, którego etymologia z naszej perspektywy jest bardzo prosta. To jest region, który jest najzwyczajniej na świecie nad morzem. A co nad tym morzem możemy zobaczyć? I zacznę od historii Pomorza, nie całego Pomorza, ale tego Pomorza Wschodniego, czy też Gdańskiego, Gduńsze Pomorze, tak mówią Kaszubi, aczkolwiek oczywiście na pewno to kalecze, ale oczywiście poza Kaszubami w obrębie Pomorza Gdańskiego wyróżnia się inne regiony etnograficzne, są to chociażby Kociewie, ziemia lęborsko-bytowska, Bory Tucholskie oraz Żuławy Wiślane. Pomorze to kraina historyczna położona nad Morzem Bałtyckim na zachód od Wisły i Nogatu oraz na wschód od Łeb i Brdy, będąca zachodnią częścią Pomorza Wschodniego. Tak to można powiedzieć. Dawniej była to historyczna dzielnica Polski. Na początku II wieku już naszej ery obszar zajęli przybysze z północy, konkretnie ze Skandynawii. Byli to Gepidzi i Goci, których ślady określane są przez archeologów jako kultura wielbarska. Plemiona germańskie wywędrowały na południe i po V wieku osiedlili się tu Słowianie. Istnieją również teorie na to, że tu mieszkała ludność autochtoniczna. Tak zwana kultura łużycka. Kaszubi natomiast pochodzą od Pomorzan. Jest to plemię słowiańskie, które żyły tu w okolicach X wieku i z tego okresu pochodzą najstarsze pozostałości grodów. Pierwsze wzmianki o Gdańsku to IX wiek, tak, a w historii 997 rok, a to wszystko dzięki temu, że Bolesław Chrobry wysłał misjonarza Wojciecha, później świętego Wojciecha, aby krzewił chrześcijaństwo również na Pomorzu. Dotarł on do osady o nazwie Gdanyzd. Wskazuje się, że tereny te należały już do pierwszego państwa Mieszka I, tak, może nie całe, ale już częściowo jak najbardziej. Bolesław Śmiały stracił panowanie nad Pomorzem i w XI wieku kilka prób z naszej strony było. Jeśli się powodziły, to raczej na chwilę. Dopiero Bolesław Krzywousty pokonał Pomorzan i na, też w sumie niedługo, przejął władanie nad tymi ziemiami. Tak było mniej więcej do rozbicia dzielnicowego. Pół wieku później fundowany został już bardzo ważny zabytek tego województwa, więc klasztor Cystersów w Oliwie. Później różne perypetie były z tymi terenami. Było panowanie duńskie, chociażby pod koniec XIII wieku ponownie nasze panowanie. Na początku XIV wieku Pomorze przypadło Brandenburczykom. Na nich Władysław Okietek napuścił krzyżaków, którzy jednak postanowili tam zostać, zadomowili się. Stąd z jednej strony możemy podziwiać oczywiście piękne zabytki gotyckie, tak, gotyku ceglanego w postaci krzyżackich zamków, ale okres ten nie do końca był pozytywny dla Polaków, gdyż doszło wtedy chociażby do rzezi gdańszczan, a więc eksterminacji zbrojnej załogi polskiej i części cywilów niestety przez krzyżaków. Tu akurat data jest konkretna, 13 listopada 1308 roku. Wskazuje się, że kilka tysięcy osób zostało wymordowanych. Ludność wielu miejscowości Pomorza Gdańskiego zbuntowała się przeciwko rządom krzyżackim, dążąc do przyłączenia regionu do państwa polskiego. Zwrócili się oni do króla Polski Kazimierza Jagiellończyka, który dokonał aktu inkorporacji Pomorza Gdańskiego do Polski w połowie XV wieku. Przez następne stulecia Gdańsk był polski, również inne miasta tu Prus Królewskich. Trzy tak zwane wielkie miasta polsko-pruskie, Gdańsk, Toruń i Elbląg, miały znaczną samodzielność, przywileje. Był to jeden z najbogatszych obszarów korony polskiej w tym czasie. No z tą perłą w koronie właśnie gdańskim. W wyniku rozbiorów Pomorze Gdańskie przeszło pod panowanie Prus, a później Zjednoczonych Niemiec. Jako prowincja Prusy Zachodniej. Jej stolicą był początkowo Kwizyn, a po drugim rozbiorze Polski już Gdańsk. I stan ten trwał aż do zakończenia I wojny światowej, czyli odzyskania niepodległości, choć z małą przerwą na początku XIX wieku, kiedy istniało wolne miasto Gdańsk. W 1919 roku Pomorze Gdańskie wróciło do Polski, oprócz Gdańska i ziem do niego przylegających, które ponownie utworzyły właśnie wolne miasto. Co ważne, już w 1920 roku w Pucku odbyły się symboliczne zaślubiny Polski z morzem. Druga wojna światowa przyniosła niestety kolejne zmiany terytorialne. Pomorze Gdańskie i Gdańsk wcielono do III Rzeszy jako Prusy Zachodnie. Natomiast po II wojnie światowej Pomorze Gdańskie razem z Gdańskiem znalazło się w Polsce, czyli tam, gdzie powinno być. Po Pomorzanach zostali obecnie Kaszubi, stanowiący około 7,5% struktury narodowo-etnicznej tego województwa. Około połowa z nich mówi w języku kaszubskim, który można chociażby zdawać na maturze. Województwo pomorskie to jednak nie tylko historia i kultura, ale również przyroda. Mamy tam sporo lasów, około 35%, wraz z tymi bardzo potrzebnymi, czyli w okolicy dużych miast. Trójmiejski Park Krajobrazowy to jest taki duży kompleks leśny właśnie przy Gdańsku, Gdyni, Sopocie, co zawsze jest dobrym pomysłem, żeby mieć taki obszar rekreacyjny, obszar od nawet dużej dzikości, niedaleko miast. W województwie tym mamy również dwa parki narodowe, ale zacznę trochę o przyrodzie. Mamy oprócz wspomnianej wcześniej Mierzei Wiślanej, mamy Żuławy, jest Mierzeja Helska. Jeżeli chodzi o jeziora, to mamy takie typowe jeziora polodowcowe, rynnowe, na Kaszubach właśnie są to jeziora bardzo czyste, głębokie. Te najczystsze stanowią część Parku Narodowego Bory Tucholskie, ale chociażby jezioro Wdzyckie, 55 metrów głębokości, czyli jedno z głębszych w naszym kraju. Mamy również jeziora przybrzeżne, jak Łebsko, Gardno, które powstały właśnie przez zamknięcie Mierzei. No a te Mierzeje potrafią się zamknąć oczywiście przez układ prądów i wiatrów, co wskazuje na to, że teren ten się zmienia. Możemy to oglądać chociażby w Słowińskim Parku Narodowym w okolicy Łeby. No to jest paręnaście kilometrów od Łeby. Choć, tak jak mówię, to się zmienia. Wędrujące wydmy, Wydma Łącka, to jest ta najbardziej znana. I oba te tereny parków narodowych przyrodniczo naprawdę jest na co popatrzeć. Najdłuższa rzeka to oczywiście Wisła w tym województwie, która od końca XIX wieku przekopem, można powiedzieć, uchodzi do morza, nie swoim naturalnym korytem. Wspominałem już o ilości lasów. Na wyżyszczyznach morynowych spotykamy przeważnie lasy mieszane i liściaste, natomiast na obszarach sandrowych, czyli tych piaszczystych i na wydmach znajdziemy bór sosnowy. Spośród torfowisk największe mamy Bielawskie Błota o powierzchni ponad 2000 hektarów. W ogóle w całym województwie mamy ponad 100 rezerwatów, ponad 2000 pomników przyrody, są parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, także naturą również województwo pomorskie stoi. Jest to również ważne ogniwo gospodarki kraju. Dzięki portom, turystyce, przemysłowi okrętowemu, rybołówstwu, przetwórstwu rybnemu, Żuławy mają bardzo dobre warunki dla rolnictwa, tak, ze względu na te urodzajne gleby, mady rzeczne. Mamy również folklor kaszubski i kociewski, do niego należy chociażby rzeźba w drewnie, plecionkarstwo z korzeni sosny, jest garncarstwo, haft kaszubski jest znany wszędzie, również budownictwo ludowe, chaty zwane heczami, czy inne zabytki, takie typowo właśnie kaszubskie. Największy zespół zabytków średniowiecznych posiada Gdańsk. Ważną rolę w dziejach Pomorza odegrały również klasztory, chociażby w Oliwie, Kartuzach, Pelplinie, Żarnowcu czy Żukowie. Wspaniałymi zabytkami są również zamki krzyżackie, tu Malbor, Gniew, Słupsk, Kwidzyń, ale zacznę alfabetycznie opowiadać o miejscach godnych polecenia i najpierw, drodzy Państwo, Będomin niedaleko Kościerzyny, gdzie znajduje się Muzeum Hymnu Narodowego. Dworek będomiński na początku XVIII wieku nabył Piotr Wybicki, ojciec Józefa, który się w tym dworku urodził. Natomiast pod koniec XVIII wieku Józef dworek sprzedał i osiadł w Manieczkach koło Poznania. Pieśń Legionów Polskich we Włoszech napisał Wybicki już w Reggio Emilia w 1797 roku, natomiast za hymn narodowy pieśń ta rozpoczęła być uznawana w okresie powstania listopadowego i przybrała właśnie nazwę Mazurka Dąbrowskiego. Także ważne z punktu widzenia patriotyzmu miejsce. Drugie miejsce to Bytów z zamkiem pokrzyżackim. Obecnie w skrzydle północnym mieści się Muzeum Zachodniej Kaszubszczyzny. Już w XII wieku istniał w Bytowie gród słowiański, więc miasto od zawsze było to jakieś centrum, była to jakaś osada. Zamek jest miejscem oczywiście najważniejszych wydarzeń Bytowa. Urządzane są koncerty, wernisaże, zabawy i bale, a na dziedzińcu pokazy walk rycerskich. W Chojnicach warto zobaczyć bramę czuchowską, będącą kiedyś więzieniem. Teraz natomiast przeniesiemy się do Gdańska, w którym znajdziemy bardzo dużo zabytków oczywiście, chociażby pomniki historii, jak pole bitwy pod Westerplatte, zespół katedralny w Oliwie, miejsce narodzin Solidarności, a więc Stocznia Gdańska, a także twierdza Wisłoujście. To są te najważniejsze miejsca, choć oczywiście zespół Starego Miasta jest najczęściej odwiedzanym zespołem zabytków w tym miejscu. Gdańsk jako miasto wolności i pamięci jest również na liście informacyjnej UNESCO. Jeden oczywiście z większych ośrodków kulturalnych, oświatowych i gospodarczych w naszym kraju, największy na Pomorzu. Co prawda stocznie już sprzedane, ale dalej przemysł morski działa w Gdańsku, jak i Gdyni, czy ogólnie na Pomorzu. Nad Motławą już od IX wieku rozwijała się jakaś osada rzemieślniczo-rybacka, tak można powiedzieć, bo położenie było dosyć dogodne. Zatoka Pucka, Gdańska są dosyć osłonięte, więc względnie bezpieczne miejsce na port. Historyczny Gdańsk to już w tym momencie jest niewielka część dzisiejszego miasta, które rozwijając się wchłaniało pobliskie wsie i osiedla, tak jak to się dzieje zawsze w przypadku większych miast. Na pewno warto przespacerować się Drogą Królewską, zobaczyć wszystkie gdańskie bramy, kamienice, kościoły, wieże. Na tym niedużym obszarze jest ich sporo. Dodatkowo dla turystów w bonusie jest to świetne miejsce, bo jest przy dworcu głównym. Łatwość zwiedzania, podobnie jak w Toruniu. Gdańsk ma bardzo, bardzo dużo zabytków. Myślę, że tu cała audycja na Gdańsk to byłoby pewnie mało. A może takie audycje jeszcze, drodzy Państwo, będę miał po tym, jak wszystkie województwa omówię, to będzie trzeba też omówić miasta wojewódzkie. I drodzy Państwo, podobnie jak Gdańsk jest na liście informacyjnej UNESCO, również jest tam Gdynia, konkretnie modernistycznie Śródmieście Gdyni, które już jest pomnikiem historii. Gdynia zaczęła się rozwijać w trakcie dwudziestolecia międzywojennego, stąd właśnie modernizm. Styl ten cechował się białymi elewacjami budynków, co sprawiło, że przedwojenna Gdynia nosiła miano Białego Miasta. Gdynia to oczywiście również duży ośrodek gospodarczy, kiedyś wioska rybacka. Warto na pewno udać się na bulwary, gdzie znajdziemy i akwarium morskie, jak i Muzeum Marynarki Wojennej, a więc okręt Błyskawica, czy inne okręty. Kolejnym miejscem wartym odwiedzenia jest Gniew, a konkretnie gotycki zamek z XIII-XIV wieku z piękną panoramą na Wisłę. Kiedyś zamek ten był siedzibą komturów krzyżackich. Drodzy Państwo, jak mamy Gniew, to mamy i piekło, a więc kolejnym miejscem jest Hel. Byliśmy już w miejscowości Hel przez 2L w Norwegii, teraz będzie te nasze przez 1, choć niewątpliwie miasto miało w swojej historii trochę piekielnych wydarzeń, przede wszystkim podczas rozpoczęcia II wojny światowej. Ten system umocnień Helu możemy do teraz oglądać, zwiedzać go. Widać, że strategicznie było to miejsce bardzo ważne, ale możemy na Helu podziwiać również Muzeum Rybołówstwa czy Fokarium. Turystycznie miasto bardzo znane oczywiście i chyba też lubiane, bo naprawdę przyjemnie się dosyć spaceruje, zwłaszcza kiedy tych turystów nie ma aż tak dużo. Kiedyś na Hel kursował autobus o numerze 666, nie wiem czy dalej kursuje, ale teraz przejdziemy do nieco bardziej religijnych nut. W Kartuzach znajdziemy zespół poklasztorny właśnie Kartuzów, a więc takich zakonników, którzy bardziej w pustelniach mieszkali, rzadko rozmawiali, tak można powiedzieć. W Kartuzach znajduje się również Muzeum Kaszubskie, gdzie znajdziemy całą masę eksponatów etnograficznych. Kolejne miejsce to Kwidzyń z wpisanym na listę pomników historii zespołem katedralno-zamkowym z charakterystycznym, bardzo długim gdaniskiem. To jest, można tak uprościć, że to miejsce, gdzie król chodził piechotą. Mogło być to oczywiście też miejsce, w którym można było się bronić aż do końca, odcinając łączący właśnie ten, powiedzmy, że most z tą wystającą wieżą. W Kwidzynie również wielkie zakłady papiernicze. Kolejne miasto niewątpliwie znane to Malbork, znajdujący się na liście pomników historii, jak i UNESCO. Konkretnie chodzi oczywiście o zamek, którego początki były w roku 1274. Obecnie zespół całego zamku zajmuje około 20 hektarów. Imponujący zarówno z zewnątrz, jak i wewnątrz must-see zwiedzania w naszym kraju, tak? A co za tym idzie oczywiście w tym województwie również. Kolejne miejsce to Odry koło Czerska, gdzie znajdziemy kręgi mocy, kręgi kamienne będące pamiątką związków ze Skandynawią. Znajdziemy tam kurhany, głazy narzutowe, chociażby rzekomo one naszą moc witalną będą wzmacniać. Ostatnim zabytkiem na liście pomników historii jest Pelplin, a konkretnie zespół poklasztorny, kiedyś klasztor Cystersów. Nie mniej ważne jest również muzeum diecezjalne, w którego zasobach znajduje się Biblia Gutenberga, tak? Jedna z tych pierwszych serii, dodatkowo z Fellerem, a więc czcionka gdzieś tam podczas druku wypadła i odbiła się nie w tym miejscu, co trzeba. Kolejne ważne miasto to Słupsk z zamkiem książąt pomorskich. Słupsk był stolicą państwa Gryfitów. Gdyby powstało województwo środkowo-pomorskie, co niektórzy wieszczyli i dalej zastanawiają się, czy nie warto, to pewnie Słupsk sposób byłyby jego stolicą. No bo drodzy Państwo, jak ktoś mieszka właśnie w tej okolicy i chce coś załatwić w urzędzie wojewódzkim, no to albo daleko do Szczecina, albo daleko do Gdańska. Także stąd te pomysły. Kolejnym wartym odwiedzenia miastem rzecz jasna Sopot, nie tylko dla fanów wyścigów konnych. Niewątpliwie jest to letnia stolica Polski, kurort nadmorski, uzdrowisko w dalszym ciągu. Również uzdrowiskiem są Dąbki, no ale najbardziej znane oczywiście 450-metrowe molo drewniane. W Tczewie warto udać się do Muzeum Rzeki Wisły, a wielbiciele etnografii powinni zawitać do Wdzyc-Kiszewskich, gdzie jest Kaszubski Park Etnograficzny. O tej kulturze Kaszubów dowiemy się również chociażby w Szymbarku, gdzie jest dom do góry nogami. W Żarnowcu znajduje się zespół klasztorny. W historii Pomorza te klasztory odegrały ważną rolę, zarówno jako ośrodki edukacyjne, jak i polityczne, tak można powiedzieć. Taki zespół poklasztorny znajduje się również w Żukowie. Na całym Pomorzu zabytkowe, mniej lub bardziej, znajdziemy także latarnie morskie. Jest szlak rowerowy tychże latarni wionący całym naszym wybrzeżem. Jest również droga Eurovelo 10, pozwalająca objechać w zasadzie cały Bałtyk, choć oczywiście przez Rosję jest obecnie dosyć mocno utrudniony. W kwestiach przyrodniczych warto udać się do Mechowa koło Pucka, do słynnych Grot Mechowskich. Coś, co przypomina jaskinie, ale jest takim ewenementem krasowym, tak można powiedzieć. Jest także przylądek Rozewie, rezerwat Mewiałacha, arboretum w Wirtrach. Tych przyrodniczych miejsc znajdziemy sporo. Wzgórze Rowoku, jezioro Gardno, Łebsko, Sarpsko, tak? Województwo pomorskie jest nam bliskie, więc warto je odwiedzać, tak jak mówię, ale może nie w sezonie. Ogólnie statystyki wskazują, że Polacy w ostatnich latach od Pomorza Gdańskiego się odsuwają, jeśli chodzi o turystykę, a to wskutek wysokich cen. Owszem, zagraniczni turyści, zwłaszcza Czesi, nieco to ratują, ale po prostu chyba już nie tylko górale zaczęli być chciwi i jak widać odbija się to negatywnie na całym Pomorzu, ale pozytywnie na chociażby naszym województwie, które dzięki temu zyskało kosztem Pomorza wielu turystów i mam nadzieję, że oczywiście oni u nas zostaną na dłużej. Podobnie jak wy, drodzy słuchacze, zostaniecie zapewne na dłużej z radiem UWM FM. Natomiast ode mnie na ten tydzień to już wszystko. Do usłyszenia!